Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie interwencyjnym Po Stronie Prawdy, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Gawron.
Szanowni Państwo, znajdujemy się w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim, województwo małopolskie. Wielka bezradność i wielka samowola, i to od wielu lat. Tak mieszkańcy mówią o swojej sytuacji. Mieszkańcy nie tylko tej miejscowości, ale również i okolicznych. W czym problem? Problem w bezpieczeństwie życia i mienia mieszkańców, którzy blisko rzeki mają swoje posesje. Problem z uciążliwością na skutek sąsiedztwa z inwestorem, który pozyskuje żwir z dna rzeki i z okolicznych terenów. Czym jeszcze tkwi problem? Aby się tego dowiedzieć, zapraszamy Państwa, zostańcie z nami. Rozmawiamy z panem Tadeuszem Żakiem, mieszkańcem Broszkowic. Panie Tadeuszu, wstępnie już wiemy, inwestor, który pozyskuje żwir z nieopodal tutaj, jak tutaj stoimy. Proszę powiedzieć może coś więcej o tych terenach. Gdzie znajdujemy się? W czym tkwi problem, aby móc spróbować również rozwiązać ten problem?
Dobrze, postaram się to zrobić krótko i węzłowato. Znajdujemy się w miejscowości Broszkowice, w zlewni rzeki Przemszy, Soły i Wisły, gdzie z natury rzeczy występuje bardzo duże zagrożenie powodziowe. Przy każdej większej wodzie musimy tą wodą walczyć, a konkretnie walczymy przede wszystkim o utrzymanie wału przeciwpowodziowego, który jest przy każdej większej wodzie jest zagrożony. W 2010 roku przez 2 doby walczyliśmy z wodą, nosząc na barkach setki ton piachu. No i ten wał uratowaliśmy. Ale tylko połowicznie, bo dzięki temu, i tu szacunek dla mieszkańców Nowego Bierunia, bo w Nowym Bieruniu przerwało wał, tylko dzięki temu myśmy ocaleli.
Panie Tadeuszu, tutaj tak jak stoimy bardzo blisko rzeki, bardzo blisko przedsiębiorcy, który pozyskuje żwir z dna rzeki. Proszę powiedzieć coś więcej o tej inwestycji. W jaki sposób ona zagraża i kim jest również inwestor?
No i trzeba się tu wrócić do 2006, może wcześniej nawet do 2005 roku, gdzie tereny między wala i z wałami zostały sprzedane. I było prowadzenie dochodzenia przez prokuraturę oświęcimską, potem przez prokuraturę wadowicką i to dochodzenie zostało umorzone, że zostało wszystko w porządku załatwione, a naszym zdaniem działek z wałami przeciwpowodziowymi się nie sprzedaje i przez to mamy problem. A inwestor jest to pan Artur Kierczyński, który partycypował w państwowym przedsiębiorstwie Żegluga Krakowska. Potem tą Żeglugę Krakowską wykupił i między innymi tereny w Broszkowicach, Międzywala i też wykupił. I z tego terenu pozyskuje żwir. Wszystko to, co on robi w naszym terenie i stwarza przez to zagrożenie powodziowe, jest nielegalne. Nie ma żadnych pozwoleń wodnoprawnych, żadnych pozwoleń ani z Urzędu Gminy, ani ze starostwa. Nie posiada nic, działa po prostu na dziko. Działalność ta polega na tym, że z terenu Wisły i z terenu kanału przylegającego do Wisły, który znajduje się około 5 metrów od wału przeciwpowodziowego, są pobierane bardzo duże ilości materiału żwirowego i piasku. Nie wiadomo, jaki wpływ, ale my wiemy, jaki wpływ to będzie miało na stabilność wału przeciwpowodziowego, że ta stabilność jest zagrożona. Jest to potwierdzona wnioskami hydrologów polskich, które zleciła RZGW i oni właśnie potwierdzają, że pobór żwiru i działalność żwirowni w Międzywalu ma bezpośredni wpływ na stabilność wału i na nasze bezpieczeństwo w Broszkowicach.
Panie Tadeuszu, jaka jest odległość od wału do miejsca, z którego wydobywany jest ten żwir?
Panie redaktorze, najmniejsza odległość od wału do brzegu kanału to jest 5 metrów. Nie wiemy, z jakiej głębokości ten materiał żwirowy czy piaskowy jest pobierany, bo nie mamy tam wstępu, ale z tak małego areału, gdzie ten areał wynosi niecały hektar, w ostatnim roku szacujemy, że zostało wybrane kilkadziesiąt tysięcy metrów kubicznych materiału żwirowego. I to już sam fakt ten, który jest bezsporny, ma bezpośrednio wpływ na nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo wału przeciwpowodziowego. Jeszcze bym chciał dodać, że już trzech wojewodów wydało decyzję o nadbudowie wału. To między innymi pan Klima, pan Miller i pan Kracik. I te trzy decyzje zostały zablokowane przez pana Kierczyńskiego i przez panią Jach. Dlatego jesteśmy zbulwersowani sytuacją, że państwowe pieniądze są wydawane na przygotowanie inwestycji, a ta inwestycja nie jest w stanie powstać.
Panie Tadeuszu, ze wstępnej analizy tej sytuacji wygląda ona mniej więcej w ten sposób, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej już dwukrotnie zakazał tutaj dalszego pozyskiwania tego żwiru. Natomiast ta decyzja była już trzykrotnie uchylana przez organ drugiej instancji, a więc Krajowy Zarząd. Jak w tej kwestii patrzycie na tę sytuację, bo z tego co wiem, sprawa ma dalszy ciąg. Otóż hydrolodzy polscy wypowiedzieli się również w tej kwestii, jak gdyby popierając decyzję instancji pierwszego stopnia, czyli RZGW, że rzeczywiście tu już ta działalność powinna zostać zaprzestana.
Mi się wydaje, że pan Kierczyński ma, nie śmiem powiedzieć, że ma bardzo duże powiązania i bardzo duże wpływy w Warszawie i w województwie krakowskim, no bo z tego wynika, że przez 7 lat walczymy z tą sprawą i praktycznie jesteśmy bezsilni. Nie możemy praktycznie nic i nigdzie załatwić. I sytuacja taka, że to trwa już od 2006 roku. W 2007 roku pan Kierczyński został aresztowany, ale wtedy był inny rząd. Inne osoby rządziły w Polsce. Jak zmieniła się władza w 2007 roku, pan Kierczyński natychmiast został zwolniony z aresztu, no i dokonał tego, co teraz mamy. Zaznaczam jeszcze jedno. W 2010 roku przy pomocy pana wojewody Kracika i pana marszałka Sowy żwirownia ta została rozebrana. Rok później, to znaczy jak została rozebrana, to znaczy była nielegalna. Rok później, to znaczy w 2011 roku, z powrotem została wybudowana i ta sytuacja trwa do dzisiaj. Chcę nadmienić, że intensywność poboru z tak małego areału, z kanału i z rzeki Wisły jest kolosalna. To jest przerażające, że nikt w tej materii nie może nic zrobić, a w bliższej czy dłuższej perspektywie na pewno wioska Broszkowice ucierpi. To ja nie mam żadnych wątpliwości.
Dziękuję. Proszę Państwa, pan Tadeusz Żak twierdzi, że wieś prędzej czy później ucierpi. Nie ma co do tego wątpliwości. Czy działalność przedsiębiorcy polegająca na wydobywaniu żwiru rzeczywiście może do tego doprowadzić? Będziemy starali się ten temat Państwu bliżej przedstawić. Zostańcie z nami.
Pan senator Andrzej Pająk jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie senatorze, od ponad roku zajmuje się pan działalnością żwirowni w Broszkowicach i patrząc na tą działalność, administracja, wydaje się, działalność różnego rodzaju szczebli administracyjnych jest po prostu porażająca.
Tak, od ponad roku, bo pierwsze nasze spotkanie bodaj z panem Żakiem było w czerwcu ubiegłego roku. I już jako tutaj senator, którego działalność obejmuje również teren Broszkowice, zaprosił mnie tutaj do siebie i żebym się zapoznał z tą sytuacją, która tutaj jest. Przyjechałem i w obecności pana sołtysa, pan Żak przedstawił mi całą teczkę dokumentów i zaczął opisywać tą sytuację, począwszy od roku 2006 aż do tego momentu. Naprawdę byłem zdumiony i przerażony, ile interwencji pan Żak i inni mieszkańcy w tym temacie zrobili, ile instytucji przeszli, ile decyzji zostało podjętych, niewykonanych i problem został nierozwiązany przez tyle lat i nadal jest nierozwiązany.
Panie senatorze, pan sam powiadomił szereg organów administracyjnych. Jakie to były organa i czy były jakieś odpowiedzi?
Jeżeli chodzi o mnie, to wystąpiłem w grudniu do pana wojewody małopolskiego, następnie do pani dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej i w miarę dosyć szybko otrzymałem odpowiedzi. Jedną od pana wojewody i pozwolę sobie tak króciuteńko zacytować, żeby zobrazować, ile instytucji jest zajętych właśnie rozwiązywaniem, że tak powiem, tego problemu. W ostatnim okresie działania te zostały zintensyfikowane, pisze pan wojewoda. Począwszy od przeprowadzonej w dniu 28 września 2011 roku narady z udziałem pana Leszka Karwowskiego, prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie, Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i przyjęto ustalenia, że Marszałek Województwa Małopolskiego przygotuje i prześle odpowiednią informację do Ministra Środowiska oraz Ministra Sprawiedliwości, a więc do tych instytucji jeszcze Urząd Marszałka. I co się okazuje? Dalej, po roku czasu, przypuszczam, że w takim samym, że tutaj są wymienieni w takim samym składzie, w dniu 23 sierpnia 2012 odbyło się kolejne spotkanie wicewojewody. A więc po roku czasu kolejne, że tak powiem, spotkanie i co? I w tym samym miejscu jesteśmy. Proszę zauważyć, ile instytucji jest zaangażowane w to, żeby ten problem rozwiązać. A z drugiej strony jeden pan, który ma odpowiedni, że tak powiem, tupet, nie liczy się z niczym, potrafi zrobić inwestycje bezprawnie, wydobywać wilt bezprawnie i co? Jesteśmy w punkcie zerowym. Dramat ludzi może być w każdej chwili, bo tutaj powódź może być w każdej chwili, a z drugiej strony tyle instytucji nie potrafi nic zaradzić.
Panie senatorze, sprawa ciągnie się od 2006 roku i trzeba by tu chyba powiedzieć, że to jest zupełne takie bezradność naszego państwa.
Całkowicie się zgadzam z pani pytaniem, bo oprócz jeszcze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej złożyłem oświadczenie już do pana premiera Donalda Tuska na sesji Senatu w lutym. No i też odpowiedź na 3 strony pokazująca, ile instytucji, jakie decyzje podjęły. I co? I dalej jesteśmy w tym samym miejscu. A więc tutaj naprawdę doskonale widać, jak państwo jest bezradne wobec jednego obywatela, który tak sobie postanowił, że będzie działał, nie licząc się z nikim, z niczym, ani z prawem, ani z niczym. I państwo jest bezradne.
A mieliśmy żyć w państwie prawa.
Tak było zapowiadane, tak jest mówione, ale jak to prawo wygląda, to tutaj widać. Tutaj można powiedzieć, że to jest inna formuła, ale czy to nie jest taki Amber Gold, czy podobny mechanizm, podobna bezkarność ludzi, podobnie podchodzą instytucje do tego i podobnie problem nierozwiązany, ludzie skrzywdzeni, czekają na rozwiązanie i nie ma żadnej jakby widoku na rozwiązanie. Nawet ostatnia decyzja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie były decyzje dyrektora 3, potem jak już tutaj pan Żak wspominał, zostały przez prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej uchylone. 4. decyzja jest i ona przewiduje demontaż wszelkich maszyn i urządzeń wraz z usunięciem oraz wywiezieniem poza obszar międzywala. Drugi punkt. Usunięcie składowanych wszelkich materiałów, w tym piasku i żwiru, poza obszar międzywala. I trzeci punkt. Doprowadzenie terenu wchodzącego w skład przedmiotowych działek do rzędnej nie większej niż 227,5 metra nad poziomem morza. W terminie do 30 maja 2013 roku. Dzisiaj jest jaki dzień? 17 lipiec. I co? Jesteśmy w tym samym punkcie.
Dziękuję bardzo. Wielka samowola i wielka bezradność mieszkańców. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Władzo, pozwól żyć, nadbuduj wały i zlikwiduj żwirowisko. To hasło, które mieszkańcy wywiesili na jednym z transparentów. Rozmawiamy z mieszkańcem również Broszkowic, panem Włodzimierzem Jarzyną. Panie Włodzimierzu, z tego co wiem, pan mieszka bardzo blisko tej żwirowni. Proszę powiedzieć, jakie uciążliwości są dla pana, pańskiej rodziny i sąsiadów w związku z działalnością tej żwirowni?
Tak, moja posesja posadowiona jest, podwórko przy mojej posesji posadowione jest w odległości około 80 metrów od wybudowanej inwestycji i na pewno jak widać na filmie, ilość urządzeń zamontowanych na tej właśnie inwestycji, czyli jakbym po skrócie wymienił dwa ogromnych gabarytów przesiewacze sitowe, przesiewaczo wytrząsarki sitowe, taśmociągi dozujące na te przecząsacze z tak zwanego podajnika oraz pięć taśmociągów na kolejne sorty, które są dystrybuowane z danych właśnie urządzeń. Oprócz tego właśnie od strony naszych zabudowań zamontowana jest kruszarka do kruszenia grubych sortów ogromnej mocy, która po prostu podczas pracy powoduje takie ogromne natężenie hałasu, że egzystencja, przebywanie, jakakolwiek, nie mówię już o wypoczynku, czy nawet przebywanie w domu, czasami przy zamkniętych oknach, no staje się po prostu niemożliwe. A jeśli nie niemożliwe, to po prostu uciążliwe, bo hałas ten jest generowany od wczesnych godzin rannych do późnych godzin popołudniowych. Po prostu nie jest to, że na godzinie 15 kończy się praca tej żwirowni, ale jest to godzina 17, 18 czy 19. Po prostu chyba po prostu, jeśli jest odpowiedni zbyt na te surowce, praca żwirowni jest po prostu niewyłączana. No. Na temat właśnie zagrożenia przede wszystkim hałasem, to mogę to w ten sposób zobrazować i potwierdzą to moje panie sąsiadki, że rozmowa z drugą osobą, czy to przebywająca na moim podwórku, czy na sąsiednim, rozmowa czasami z odległości 5, czasem 3, a nawet 5 metrów jest niemożliwa. Już nie chcę, po prostu emocje moje są tak silne przy tego typu sytuacjach, wypowiedziach. Proszę Państwa, miałem dwa piękne psy, które przy działalności jeszcze poprzedniej żwirowni musiałem po prostu zlikwidować. Psy stały się agresywne, po prostu histeryczne, co do tej pory, gdzie do tej pory zupełnie nie było z nimi problemu. Człowiek zna pieski swoje, które po prostu posiada 10 lat, co one, do czego one są po prostu, czy to jest piesek łagodny, czy coś. I jeśli w tego psa wstępuje demon i on gryzie mi moje dziecko, syna po prostu, który obsował z nim tyle lat, to jest coś nie w porządku. I diagnoza była taka po prostu, że nie ma szans, aby te psy egzystowały na tym podwórku. Także Mam o tyle szczęścia, że przeszedłem na emeryturę, ale pracowałem poprzednio właśnie w przemyśle wydobywczym na kopalni i mój wypoczynek w domu był właśnie, był to okres po przyjściu z pracy w godzinach rannych i mój wypoczynek czasami kończył się w pokoju, który był, był po drugiej stronie budynku, po 20 minutach z przyłożonymi na głowę dwoma kocami. Po prostu uciążliwość, natężenie hałasu wewnątrz domu było tak ogromne, nie mówiąc już właśnie o podwórku, że wypoczynek po prostu był niemożliwy. Odnośnie tych urządzeń i dodatkowo nie wymieniłem jeszcze pracującego agregatu prądotwórczego, bo cały czas jest zasilana, żwirownia zasilana jest z agregatu prądotwórczego o bardzo dużej mocy, to jest 150 kV, który mało to, że generuje ogromne natężenie hałasu, to jeszcze przy tak zwanych przegazówkach po prostu wydobywają się z niego takie ogromne ilości dymu, że no trudno sobie to wyobrazić. Czasem po prostu człowiek podejrzewa, co się tam dzieje, czy to nie jest jakiś pożar. I po prostu są to sytuacje dzień na dzień. Również pracujące maszyny jezdne typu Fadroma, również czerpaki pobierające z podciągniętych, z podepchanych przez pchacza platform załadowczych, czyli to, tak samo po prostu są to urządzenia stare typu, nawet z jakimś tam rozrzewnieniem gdzieś na powtarzanych odcinkach 40-latka, który był nagrywany albo w 70-tych latach, po prostu zauważyłem, że tam na filmie na 40-latku 70-tych lat pracowały te same maszyny, co obecnie pracują tutaj na tej właśnie naszej żwirowni. Także nie ma o czym mówić, że one są zgodne z jakimikolwiek normami unijnymi, czy coś takiego, o co dzisiaj tak się walczy, po prostu wszystko, co się robi, aby było maksymalnie wyciszone, kosiarki koło domu, żeby pracowały cicho, żeby uciążliwość, natężenie hałasu, żeby egzystencja po prostu była jakaś w miarę. Ja tu już kiedyś przewrotnie zacząłem mówić, że na naszej dzieci to się już w ogóle dzieci nie chcą rodzić, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby jak tu małe dziecko po prostu może przebywać w domu czy koło domu przy takim natężeniu hałasu, gdzie po prostu włos się jeży. Przecież były robione, owszem, nieoficjalne badania na ten temat i proszę Państwa, panie redaktorze, na moim podwórku zostało namierzone ponad 90 decybeli. Pracowałem, tak jak wspomniałem, w przemyśle wydobywczym. Powyżej 85 decybeli należy przebywać w nausznikach. Przypomnę jeszcze fakt, przed 2 tygodni próbowałem nawet połączyć się z panią wójt, ale była akurat na spotkaniu, ale pan sekretarz gminy był uprzejmy rozmawiać ze mną. Po prostu praca urządzeń tych na żwirowni powodowało to, że w pewnym momencie poczułem się, że jestem na lądowisku helikopterów. No było po prostu niemożliwe. Ja rozmawiałem przez telefon stacjonarny, żeby nie było, że poszedłem zbyt blisko czy coś takiego. No, trudno sobie wyobrazić, dosłownie było lądowisko helikopterów. Także może po prostu te dwa słowa obrazują to właśnie, jak po prostu to wygląda. Budzi nas żwirownia, wypadałoby powiedzieć, że zasypiamy po wygaszeniu żwirowni.
Panie Włodzimierzu, czy to pan się sprowadził tutaj i wiedział pan, jakiego będzie miał sąsiada, czy też to żwirownia stała się pana sąsiadem?
No nie, po prostu teraz mówię już nawet na temat wartości mojego budynku, mojej działki. Po prostu ja tutaj mieszkam od 90, zamieszkałem w tym domu od 91. Żwirownia powstała w 2006 roku. Gdyby moja wiedza jakakolwiek była w tym temacie, że coś takiego to powstanie, wiałbym stąd na cztery wiatry. A teraz co? Po prostu jaka jest cena mojej posesji, jaka cena jest mojego domu? Po prostu cena jest taka, jaką kupiec daje. To nie jest połowa wartości. Nikt po prostu tutaj nie przyjdzie, bo wszystko sprowadza się wszystko do pytania. No ale co? Co tutaj chłopie, jaką cenę ty tutaj stawiasz, jak ty to masz żwirownię za plecami? Po prostu nikt po prostu wartość, to szkoda mówić po prostu, a jest taka sytuacja, że no najlepiej byłoby się stąd wyprowadzić. bo nie ma w tej chwili innego wyjścia. Gdyby jeszcze zostały te wały, po prostu chcemy zlikwidować tą żwirownię, bo tego, gdyby jeszcze te wały zostały podniesione o te 1,5 metra, jak tam na sąsiednich odcinkach Wisły, tylko tutaj ten niezamknięty odcinek 630 metrów, ten wał oporowy hałasu byłby po prostu coś jeszcze zneutralizowałoby to podniesienie wału. No ale niestety ta nadbudowa wału jak na dzień dzisiejszy jest kompletnie niemożliwa.
Dziękuję, mówił pan Włodzimierz Jarzyna, mieszkaniec Broszkowic. Tak jak na początku cytowałem, władzo, pozwól żyć, nadbuduj wały, zlikwiduj żwirownię. Podejdę w tym momencie jeszcze do pana Tadeusza Żaka. Panie Tadeuszu, jako mieszkańcy byliście u władzy lokalnej, różnych szczebli. Jak wiadomo, w Polsce rządzi Platforma Obywatelska w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym. Tak samo jest na terenie waszego województwa. Czy byliście u posłów w koalicji rządzącej? No bo tak to już jest, że to rządząca koalicja zazwyczaj ma coś do powiedzenia i sama może swoich urzędników przywołać do porządku, nakazać pewne rozwiązania. Byliście po pomoc u tych urzędników, u tych posłów?
Panie redaktorze, w nawiązaniu do pana pytania cofnę się do 2007 roku. W tym roku wiemy, rządził kto inny, rządził PiS. Między innymi dwa pisma wysłałem do pana Ziobry, który był ministrem sprawiedliwości. No i pan Kierczyński za czasów tych rządów siedział w pace. Po prostu siedział 8 czy 9 miesięcy. Władza się zmieniła. Pan Świąkalski 22 czy 21 grudnia 2007 roku pana Kierczyńskiego zwolnił. No i od tego czasu zaczęły się nasze perturbacje, no bo pan Kierczyński czuł się dowartościowany przez tą władzę, która teraz rządzi, a przecież walczyliśmy o to, żeby w Polsce była praworządność i rządziła prawda polską. Niestety ja za Solidarności walczyłem o taką Polskę, ale teraz jestem w sytuacji, że ja nie chcę mieszkać w tym kraju.
Panie Tadeuszu, u posłów Platformy byliście?
Zwracaliśmy się do pana Chwieruta. No, praktycznie to był były poseł, teraz jest prezydentem Oświęcimia. Zwracaliśmy się do pana Grasia. Z wielką pompą otworzył biuro poselskie. W prasie lokalnej były artykuły, że pan Graś chce być bliżej ludzi, no to poszliśmy w delegację do biura poselskiego pana Grasia. Nawet nie otrzymaliśmy głupiego małego pisemka, że się sprawą nie zajmuje. Tak, sprawą ludzi zajmuje się ta obecna władza. To jest przerażające, ale obietnice, które ci ludzie składają, są niepoparte żadnym działaniem, przynajmniej tu na szczeblu najniższym. Nie odczuwamy żadnej pomocy. Tak jak powiedziałem, jedynie pan wojewoda Kracik też był z Platformy Obywatelskiej, ale chciałem go w tym miejscu pozdrowić, bo on nam dużo pomógł. No ale widocznie za dużo robił dla ludzi, bo został zmieniony na pana Millera, a pan Miller w tej sprawie jak... Może ta sprawa nie jest taką sprawą jak sprawa smoleńska, ale tak samo postępuje jak w tamtej sprawie.
Dziękuję, mówił pan Tadeusz Żak. Proszę państwa, mieszkańcy skarżą się na nie tylko uciążliwego sąsiada, ale również na to, że nie mają pomocy ze strony władzy. Jak ta sprawa się dalej przedstawia? Zostańcie państwo z nami.
Pan Marian Gołąb, sołtys Broszkowic, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie sołtysie, jest pan w stałym kontakcie ze zdesperowanymi mieszkańcami Broszkowic. Oni dzwonią do pana, przychodzą. Jakie są ich największe niepokoje?
Największy niepokój mieszkańców wsi to są te nieszczęsne wały, a szczególnie ten odcinek, który nie jest do tej pory wybudowany, to jest 1006 metrów, gdzie po prostu przez blokowanie przez pana Kierczyńskiego czy panią Jach, nie dając pozwolenia na nadbudowę tych wałów, sprawa stanęła w miejscu. No, gdzie zarząd melioracji potrafił zrobić wały na Szole, gdzie było mniejsze niebezpieczeństwo? Tak więc tutaj na Wiśle, gdzie jest najbardziej zaniżony wał, gdzie rzeczywiście w niektórych miejscach to ponad metr jest niższy, poprzez właśnie działanie tej żwirowni, bo siłą rzeczy teren się wymiękcza i po prostu ten wał tą masą swoją siada. No więc byliśmy tutaj teraz na spotkaniu na gminie, pani wójt, takie spotkanie na wniosek mieszkańców na wiosennym zebraniu padł. No i pani wójt zwołała takie spotkanie. Byli wszyscy, że tak powiem, decydenci o tym, jak to wygląda ta sprawa. Poruszona też została kwestia żwirowni. Więc był pan marszałek Sowa, byli dyrektorzy z RZGW, dyrektorzy z nadzoru budowlanego, był też z zarządu melioracji z Krakowa. No wszyscy po prostu zgadzają się z tym, że jest to niebezpieczne, ale konkretnych decyzji nie dadzą, kiedy to ma być zrobione. Pierwsze takie decyzje zapadły po 2010 roku, że do 2013 będzie na pewno wykonany kompleksowo ten odcinek relacji tutaj torów kolejowych Oświęcim-Trzebinia i Oświęcim-Skawina. No ale po prostu nie dało się tego zrobić, bo jest tak skuteczne blokowanie przez pana Kierczyńskiego, że ja nie wiem, no a nawet ta specustawa, która rzekomo obowiązuje już tutaj w naszym państwie, też nie przynosi żadnych skutków, nie dotyczy pana Kierczyńskiego. On jest ponad prawem, bo po prostu facet kpi sobie z tego wszystkiego, no i robi to, co robi, no.
Nie poraża pana ta bezradność administracyjna wobec konkretnego pana, o którym rozmawiamy?
No bardzo mnie poraża i przeraża i dziwię się, że ten rząd tutaj, ci wszyscy tutaj, że tak powiem, samorządowcy na dole nic nie mogą zrobić, jak tak powiem po chłopsku, wydębić coś od tych decydentów, którzy powinni nam tutaj pomóc, znając nasz problem, który się już ciągnie od 97 roku, bo była pierwsza powódź, w 2010 była druga. No więc także, no nie wiem, już ludzie przychodzą do mnie, już mnie posądzają o jakieś tam kumoterstwa, że ja się tak zgadzam, że nic nie działam, a to jest nieprawda. Tutaj pan Żak może potwierdzić, bo wszystkie pisma, wszystkie monity do wszystkich przedstawicieli władz poprzez policję i tak dalej, wszystko. Ja to tam też się podpisuję, firmuję swoją pieczątką, dostaję odpowiedzi, no ale to są takie odpowiedzi ble, 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 no robimy wszystko, ścigamy, ale nieskutecznie, żadnej egzekucji nie ma. No nie ma egzekucji na tego pana, który, że tak powiem, rabuje tutaj w sposób bezczelny to, ten żwir. Mało tego, mało mu tego żwiru, to jeszcze tutaj ostatnio było w prasie, że się udał nad wodę, na czołę i kradnie z ryby z wody. I też został zatrzymany i tam gdzieś podobno siedział. Ja to śmiało mogę powiedzieć, bo dowiedziałem się z wiarygodnych ust i że poza tym była to notatka w prasie.
Można powiedzieć, że w pewnym sensie wy jako mieszkańcy przeżyliście już powódź, więc wiecie, jak to może wyglądać.
No naturalnie, że ja tutaj jestem, już 40 ponad lat mieszkam, sołtysem jestem, 18 lat już jestem sołtysem, 19 rok leci. No więc te powodzie już, dwie te takie duże wody przeżyłem. Tu jest zlewnia wody Soły, Przemszy i Wisły, to tutaj jak państwo widzicie, to jest jeden ocean wielki. No to taki napór wody, wyobraźcie sobie, jakby przerwał wał, no to on się rozleje aż do Oświęcimia, do stacji kolejowej. No już nie wspomnę o tym, ile tutaj ludzie by strat ponieśli. Parę razy były wtedy podstawione autobusy do ewakuacji. No ludzie mieli rozpacz w sercu i w oczach, że tak powiem, przerażenie. No jakżeż my odjedziemy stąd, zostawiając to wszystko nieprzygotowani. No i nie odjechali. Czekali, co się wydarzy. No ale dzięki Bogu i temu naszemu medardemu patronowi, że tak powiem, świętemu, co jest właśnie od tych klęsk żywiołowych, jakoś tutaj nas to omija, to nieszczęścia.
Dziękuję bardzo. Wielka samowola i wielka bezradność mieszkańców. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Proszę Państwa, rozmawiamy z gospodarzem gminy wiejskiej Oświęcim, panią wójt Małgorzatą Grzywą. Pani wójt, stoimy na tle właśnie tej żwirowni. Za pani plecami znajduje się ta inwestycja. Jesteśmy na terenie innej gminy, bo za rzeką, ale pani tutaj przyjechała. Proszę powiedzieć, pani wójt, jest pani gospodarzem gminy, musi pani szanować zarówno opinię i interes mieszkańców, no ale również interesy przedsiębiorcy. Jak pani na tę sytuację patrzy i czy pani podziela te obawy, zastrzeżenia i oburzenie mieszkańców?
Ja jak najbardziej tutaj podzielam obawy i bezwładność, można powiedzieć, mieszkańców, nas wszystkich. Tak jak Państwo widzicie, wszędzie wokół są piękne wały. Mamy brakujący odcinek wałów, który praktycznie nie jest wykonany, nie jest wykonywany od paru lat, a stanowi bardzo ważny tutaj element, bo w momencie, kiedy przychodzi większa woda, w tym momencie jakby tutaj miejscowość Broszkowice jest zalewana. Również jest tutaj problem żwirowni. Jest on na pewno uciążliwy. Praca żwirowni jest uciążliwa pod względem hałasu dla mieszkańców Broszkowic. Ja powiem w ten sposób, no tutaj urząd, wielokrotnie spotykaliśmy się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego niedawno, bo tydzień temu w Urzędzie Gminy Oświęcim było spotkanie. Na spotkaniu był marszałek Marek Sowa, byli przedstawiciele RZGW, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, był pan Sołtys, byli przedstawiciele tutaj Broszkowic. Muszę również zaznaczyć, że cała ta sprawa marszałkowi jest doskonale znana od wielu lat, bo jest mieszkańcem tutaj tej miejscowości, w której się znajdujemy. Aczkolwiek no, marszałek musi też działać zgodnie z prawem, jako organ tutaj zarządzający. Wiemy, że jest zrobiony wstępny kosztorys, wartość inwestycji tutaj nadbudowy tego odcinka wału to niespełna ponad 8 milionów złotych. Taka kwota powoduje to, że na pewno nie jest tutaj przeszkodą, nie są finanse, bo kwota nie jest duża. Jest przeszkoda prawna gruntu, sprawa żwirowni, sprawa pana Kierczyńskiego. To jest przeszkoda, która uniemożliwia realizację tej inwestycji.
Dziękuję. Rozmawialiśmy z panią wójt Oświęcimia Małgorzatą Grzywą. Przejdźmy do rozmowy z radnym sejmiku województwa małopolskiego. Witam serdecznie. Proszę pana, Małopolski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Krakowie odpowiada za wały. Natomiast za międzywale odpowiada RZGW, czyli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, który podlega wojewodzie. Pani wójt mówiła o marszałku, więc skupmy się na tym Małopolskim Zarządzie Melioracji Urządzeń Wodnych, który marszałkowi właśnie podlega. Pan jako radny wybiera również marszałka województwa, kontroluje działalność zarządu województwa. Jako radny, jakie informacje mogą od pana tutaj spłynąć w tej kwestii, które być może przybliżą nas do rozwiązania tego problemu?
No pewnie nie mam jakichś specjalnie dobrych wieści. No, ja bym chciał powiedzieć szerzej, jeśli chodzi o Małopolskę, to sprawdza się tutaj powiedzenie, że płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, płynie po Małopolsce. I tak naprawdę w Małopolsce mamy problem z Wisłą od samego początku. Ja jestem mieszkańcem sąsiedniej gminy, gminy Brzeszcze, gdzie już niedalej jak kilka tygodni temu był ogłoszona alarm przeciwpowodziowy, również z powodu Wisły, również z powodu wałów. Kończymy tak naprawdę na Powiślu Tarnowskim, czyli na końcu Małopolski, gdzie wpływa już potem do, w kierunku Kieletczyzny wpływa Wisła. I jak mówię, na całym tym odcinku jest problem. Problem jest również w tym, że tak jak gdyby czym dalej od powodzi ostatniej, tym mniejsze zainteresowanie. Ja mam taki dokument tutaj w ręce. Jest opracowanie de facto rządowe, a tak naprawdę wojewodów. Sygnował to pan wojewoda Kracik. Program ochrony przed powodzią do Rzecza Górnej Wisły. I tak jak gdyby zamykano opozycja, Prawo i Sprawiedliwość, które reprezentuje, jest w opozycji w samorządzie województwa, zamykano nam usta tym dokumentem, to nam rozwiąże tak jakby kwestie przeciwpowodziowe, zalewania mieszkańców, zalewania miejscowości. Mamy doskonały program, kwestia tylko go wykonania. Ja Państwu tutaj pokażę na stronie 45. Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym Doliny Wisły na odcinku od ujścia Przemszy do ujścia Skawy, w tym modernizacja stopni wodnych Dwory i Smolice. Do 2013 roku przewidziano 122 miliony złotych. Jak Państwo tutaj przejadą, zobaczą kamerą, to Państwo pewnie zobaczą, że tych 120 milionów złotych nie widać. No i pewnie długo nie zobaczymy, bo tak naprawdę rozpoczęto i ja śmiem twierdzić, że pewnie w jakimś stopniu zakończono ten program na powołaniu pełnomocnika do spraw programu ochrony przed powodzią. Natomiast nie idą za tym środki. Środki tak naprawdę rządowe. Te środki, które były w części przynajmniej, które były w budżecie sejmiku, zostały na ostatniej nawet sesji częściowo wycofane ze względu na to, że ma się odbywać ponowna cyfryzacja map i dopiero wtedy ewentualnie inwestycje na wałach. Muszę też przyznać, że tak naprawdę to, co pani wójt tutaj powiedziała, marszałek Sowa też mieszka obok Wisły i tutaj nie zakładam złej woli, natomiast te procedury wszystkie urzędnicze, które są przy tym wszystkim, tu mamy problem ze żwirownią, kawałek dalej na Sole mamy problem z jaskółkami, które się osiedliły i z organizacjami ekologicznymi, które też blokują jakiekolwiek naprawę wałów na rzece. No przeciągają to w nieskończoność. Mówię, a jakby słabnie moc sprawcza, czym dalej od powodzi, czyli do następnej katastrofy, do następnego zalania i znowu się może ktoś obudzi. Ja powiem tak na koniec, szczególnie jeśli chodzi o stanowisko i pana wojewoda, ale i RZGW, to przypomina się powiedzenie mojego byłego kolegi radnego, a obecnie posła, senatora PiS-u pana Bogdana Pęka, który twierdził, że co niektóre instytucje odpowiedzialne za stan przeciwpowodziowy, za stan utrzymania wałów, no postępują w myśl zasady, że trzeba pogłębiać dno i trzymać się koryta.
Panie radny, stoimy w miejscu, które no, podlega marszałkowi. W Polsce nie jedna gmina, powiat i województwo przeżyły już powódź i wiemy, co to jest za sytuacja, kiedy woda sięga do tak zwanej korony wału, a więc grozi już przelaniem się przez wał. Ale w bardzo wielu miejscowościach woda nie tyle, co przelała się przez wał, ale za wałem na terenie oddalonym wybijała i podmywała ten wał, on się zapadał i woda się wdzierała, wał się niszczył. W tym momencie jest problem taki, że żwir jest wydobywany 5 metrów od wału. Więc to może właśnie spowodować tego typu zagrożenie. Czy w tym wypadku nie wystarczyłoby zwyczajnie wezwać policji i powiedzieć, tu jest zagrożenie powodziowe, proszę działać?
Ja myślę, że tak. Wie pan, to co powiedział i pan sołtys, i tu mieszkańcy, i pani wójt, dla mnie sytuacja do końca nie jest zrozumiała. Powołuje się nieraz na prawo budowlane, które mówi, że są pewne instancje dwuinstancyjne, trzeba coś robić. Ja sobie przypominam sytuację, kiedy kilka dobrych lat temu na żwirowisku, ale przed obozem Auschwitz-Birkenau, postawiono kilkadziesiąt krzyży i wtedy wystarczyła jedna noc, żeby sprawę załatwić przez wojsko i policję. Tutaj władza rządowa przede wszystkim, bo to kwestia wojewody, policji, wojska, jest bezradna.
Dziękuję, mówił pan Zdzisław Filip, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Proszę państwa, pamiętamy z powodzi spory kompetencyjne. Komu podlegają wały? Czy ma je naprawiać i nadzorować i pilnować wojewoda czy marszałek? Ten spór kompetencyjny został już rozwiany, ale widać, pomimo tego, że nawet są pieniądze, nic nie jest w tej kwestii robione. Proszę Państwa, myślę, że temat jest na tyle interesujący, że warto zostać z nami.
Szanowni Państwo, działalność żwirowni w Broszkowicach, jak słyszymy, jest niebezpieczna i uciążliwa dla mieszkańców. Powracamy do rozmowy z mieszkańcami. Pani imię?
Barbara.
Pani Barbaro, jak się żyje w Broszkowicach w związku z działalnością tej żwirowni?
No tak jak wspomnieli sąsiady, pan Żak, pan Jarzyna, pan Sołtyn, że to jest nie do wytrzymania. Co tydzień, co miesiąc jest okropnie. Nie można tego powiedzieć. Wszystko tak, że normalnie wszystko, nawet do mieszkańcy się w kredencach przewracają. Jest taki huk. I co miałam powiedzieć, takie najważniejsze, no to już mi wzięli z ust, bo to wszystko wszyscy powiedzieli prawdę. No i także raz tu przechodziłam normalnie tutaj na rowerem, jechałam tutaj do Bobku, a tutaj jeszcze taki strażnik i mówi tak, nic nam nie zrobią, bo nawet 3 zmiany założymy. Że 3 zmiany i do samej dniówki, popołudniówki, nocki będziemy pracować jeszcze głośniej. No i dziękuję bardzo, bo to, co miałam powiedzieć, no to już mi już wszystko wydało. Ale tak my przeżyli dużo, bo jak w 93 roku to już tak się wymodliłam, ja jestem na tle nerwowym, to jeszcze tak, że normalnie wszystko, już by my byli w ułamku sekundy zalani, tylko Pan Bóg nas ocalił, Matka Boże. I to jest do niewytrzymania, naprawdę, bo wszystko to jest prawda. I żeby to się jakoś skończyło wszystko dokładnie inaczej, żeby to już było wszystko za nami, żeby ten wał wybudowali, żeby już się wyniósł stąd. No.
Dziękuję bardzo. Pani imię?
Adamczyk, Helena.
Pani Heleno, od 2006 roku ciągnie się ta sprawa. Jako mieszkańcy nie jesteście już tym zmęczeni?
Bardzo. Bardzo, tak, że teraz ten huk to wszystko, że jak się idzie na działkę, mam konum, bo ja tu blisko mieszkam, to by się przydało założyć nauszniki, bo aż głowa boli. Ucieka się z działki, a koło domu to się w ogóle nie da ani kawy wypić, ani nic. To jest taki ogromny, mamy 2 takie duże psy, to tak wyją, jak tu się tłucze, że się nie da wytrzymać. Dziękuję, tyle.
Dziękuję bardzo. Pani imię?
Wanda.
Pani Wando, jak pani patrzy na tą całą sytuację, która już jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców, bo od kilkunastu lat walczycie z tą żwirownią?
No okropnie. Ja mieszkam troszkę dalej, tego huku może nie słyszę, ale ten strach, jak już deszcze są opady i jak już przybywa wody, to my wszyscy po nocach nie śpimy, bo się człowiek boi, kiedy przerwie te wały i wszędzie nadsypane najwyżej, a u nas jest najniższy ten kawałek, żeby nie było sprawiedliwości, żeby ten kawałek podwyższyć, to jest naprawdę, żeby jeden człowiek tyle ludzi gnębił, to jest nie w porządku w Polsce. Taki mamy chory rząd. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pani jeszcze imię?
Zofia.
Pani Zofio, jak pani patrzy na tą całą sytuację jako mieszkanka Broszkowic?
Właściwie już tu jest wszystko powiedziane, ale właśnie przez to może, że tyle tu jest pani wójtowa, sołtys, radni, że może nas ktoś wreszcie usłyszy. I weźmie nas w opiekę, bo dlatego myśmy już tu przeżyli tyle powodziów, że aż jest strach nawet przypominać. Już od 70 była duża powódź, a woda to se znajdzie wszędzie ujście. W 70 roku przerywało koło śluzy. Inny odcinek wału. W ten czas byliby się ludzie potopili, bo ratowali jak mogli. A on tu wybiera pod samym wałem, przecież woda sobie znajdzie ujście, wszędzie podmyje. Po tym im nie szkoda będzie całej wioski, jak ludzie mogą i zginąć, i dobytek, dorobek całego życia przez jednego człowieka. Ludzie, wysłuchajcie nas wreszcie w końcu gdzieś tam wyżej, bo jak do tej pory to nas tylko Pan Bóg wysłuchiwa, co nie przekazuje nam tej klęski, ale może się kiedyś to zmienić. Niechże nas ktoś wysłucha. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wielka samowola, proszę Państwa, jak słyszymy, i wielka bezradność mieszkańców, których jak na razie nikt nie chce wysłuchać. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Proszę Państwa, rozmawiamy z obecnym tutaj parlamentarzystą. Izba Wyższa Polskiego Parlamentu, Senat ma za zadanie również kontrolować to, co dzieje się w rządzie, to, co dzieje się również w samorządzie. Panie senatorze, pan Andrzej Pająk, senator, jak pan ocenia tego typu działalność? No, spory kompetencyjne, nie wiadomo, kto odpowiada za wał, kto za międzywale. W tym wypadku już to zostało rozstrzygnięte, są pieniądze, można by to było zrobić, a mimo wszystko tak jak gdyby jakiś groch o ścianę padał i nie można się przebić do właściwych, kompetentnych osób, albo też właściwie kompetentne osoby nie chcą się tym tematem zająć.
Zgadza się to, co pan mówi, to, co pan pyta, ale myślę, że z władzą nie jest tak źle, bo ona bardzo dobrze dba o zwierzęta, bardzo dobrze dba o drzewa. Ja podam taki przykład. Obwieszczenie ministra środowiska z dnia 25 września 2012 roku w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni. I panie redaktorze, przykładowe kary za wycinkę drzewa bez pozwolenia. Lipa na własnej działce, własne drzewo za jedno drzewo. Na przykład lipa o obwodzie 160 cm na wysokości 1,30 m. Gdyby pan, panie redaktorze, uciął na swojej działce swoją lipę bez pozwolenia. 154 583,4 grosze kary. Sosna zwyczajna o obwodzie 130 cm na wysokości 1,30 m. Gdyby pan uciął na swojej działce swoje drzewo bez pozwolenia. 51 630 zł 54 grosze. A gdyby pan uciął tak cenne drzewo na swojej działce, które się nazywa Bóg, o obwodzie 130 cm na wysokości 1,30 m, proszę pana, zapłaciłby pan karę 125 598 72 grosze. Proszę zauważyć, jak cenne są drzewa w Polsce, jak państwo potrafi wyegzekwować szybko, sprawnie. A jeżeli chodzi o mieszkańców, o te problemy, no to można ich sobie postawić spokojnie, można ich sobie spokojnie zostawić samym sobie. Tyle instytucji, tyle tutaj powiedzmy spraw, tyle pism, tyle interwencji, tyle działań i jesteśmy w tym samym miejscu, w którym mieszkańcy byli w 2006 roku. No jeżeli chodzi o mnie, to ja będę dalej, że tak powiem, wspierał tutaj, monitorował, pisał. Szykuję kolejne pismo do pana premiera Donalda Tuska. Jaki będzie z tego efekt? No, muszę żyć nadzieją, że może będzie troszeczkę inny. I tak samo jak mieszkańcy też żyją tą nadzieją, że będzie troszeczkę inny jak do tej pory. I to jest taka chyba nadzieja, przynajmniej no taka, żeby z nadzieją zakończyć ten program. A czy będzie? Trudno mi odpowiedzieć. Chociaż bardzo nie liczę na to, ale będę w tym kierunku działał, tu wspierał mieszkańców w tym temacie.
Panie senatorze, swego czasu uwierzyliśmy w grubą kreskę. Mówiono o tym, że to co było, to było, zaczynamy życie od nowa, co kto popełnił, jakie przewinienia, zostawiamy je w tyle, nie wracamy do tego, budujemy przyszłość. W tym przypadku można powiedzieć, że trochę zawiodła ta gruba kreska i brak różnego rodzaju obwarowań co do dostępu ludzi z dawnego systemu do korzyści płynących z demokracji, z gospodarki rynkowej. Widać, że to wszystko zawodzi. Z tego, co mówił tutaj jeden z panów, właściciel tej żwirowni, jego tato, był w dawnych latach dyrektorem państwowego przedsiębiorstwa, które zajmowało się wydobyciem tego żwiru. No, to się mówi o tak zwanych spółkach nomenklaturowych. Być może to dlatego to lokalne, przepraszam, bo to województwo, więc to nawet nie lokalne, ale regionalne podwórko jest zbyt słabe, aby tego typu powiązania, macki, układu móc po prostu wzruszyć.
Jeżeli w tym temacie się mogę wypowiedzieć, to moje zdanie jest takie samo jak chyba bardzo wielu, a szczególnie tych mieszkańców, zwykłych mieszkańców miast i wiosek, że w 1990 roku nierozliczenie ludzi tego systemu, który był poprzednio, który pochłonął tyle milionów ofiar, który poszerzył obszary cmentarzy i powiększył liczbę grobów, nierozliczony został ten system, ludzie zostali nierozliczeni, a jakże wielu z nich dzisiaj jest na szczytach władzy albo są powiązani z tymi ludźmi, którzy byli przedtem, współpracują, są na świeczniku i to jest uważam największy grzech pierworodny. To jest chyba bólu w ból, że nie zostało to autentycznie odcięte i ci ludzie nie zostali rozliczeni, którzy taki system, totalitarny system, jakże bliźniaczy do tego, który tutaj był niedaleko w Oświęcimiu, który tutaj działał, a więc system, który pod szyldem walki klas, w imię walki klas potrafił ludzi zniszczyć, inny w imię walki ras potrafił to zniszczyć, a więc były takie same, bardzo podobne. Nierozliczenie tego, niezmienienie tego, myślę, że takimi reperkusjami jak tutaj, jak Ambergold, jak wiele, wiele rzeczy skutkuje, to jest właśnie przyczyna tego w tym 1990 roku, że to zostało nierozliczone i nie doprowadzone, że tak powiem, do porządku.
Dziękuję, mówił pan senator Andrzej Pająk. Przejdę do rozmowy z panem Tadeuszem Żakiem. Panie Tadeuszu, przed programem pan mówił, że być może nie przyjdzie wielu mieszkańców, ponieważ mieszkańcy są już zmęczeni, nie wierzą w to, że coś może przynieść ten program jakiś skutek. Dlaczego tak myślą? Dlaczego tak jest? No i jednak taka konstatacja, że jednak mieszkańcy przyszli, są na tym programie, nawet się wypowiadają. Czy jest nadzieja na to, a że ten program przyniesie jakiś pozytywny skutek dla was?
Panie redaktorze, ja się cieszę, że mamy poparcie mieszkańców, a byłem pełen obaw, że tak jak już panu powiedziałem, że byłem obaw, że jednak ci ludzie są zmęczeni tymi rządami, tym podejściem do ludzi tu na dole, bo u góry tam sobie ludzie dają radę i oni wiedzą, o co walczą. Oni walczą o władzę, oni walczą o pieniądze, a my walczymy tylko o własne bezpieczeństwo. I nic więcej, my nic nie chcemy więcej. My chcemy żyć w pokoju, chcemy mieć zapewnione bezpieczeństwo, my nie chcemy pieniędzy od nikogo. My chcemy, żeby władza, która teraz rządzi, opiekowała się, władza rządowa, władza samorządowa, bo władza samorządowa po to została powołana, że ona powinna się mieszkańcami, bezpieczeństwem mieszkańców zajmować, a nie mieszkańcy, bo władza samorządowa po to została powołana, żeby być bliżej obywatela, żeby się wsłuchiwać w to, co obywatel mówi i to, co obywatel, to, co go boli, nie? A tu niestety my zostaliśmy praktycznie, można powiedzieć, sami, no. I podziękowanie dla mieszkańców. Za poparcie. Bo ja już jestem tak zmęczony. Ja napisałem setki pism. Wywłóczyłem się po Krakowie, po policji, po prokuraturach. Zaczyna mi brakować sił. Ale będę walczył dalej, bo z natury jestem taki, takim człowiekiem, że w Solidarności walczyłem o to, żeby państwo było praworządne, a okazuje się, że część ludzi Solidarności, to ludzi Solidarności ze Świecznika, jak Borusewicz, Bujak, jak jeszcze wielu innych, oni zdradzili ludzi. Zdradzili to, o co prości ludzie walczyli. Oni wiedzą, o co walczyli. Oni walczyli o władzę i oni tą władzę mają. Ale ludzie na dole nie mają nic. I to najwięcej człowieka boli, który człowiek się narażał. Bo w tym okresie trzeba się było narażać. I to boli.
Dziękuję, proszę państwa. To boli, tak mówi pan Tadeusz Żak, mieszkaniec Bronaszkowic. W naszym programie wzięli udział pan senator, pan radny wojewódzki, pani wójt gminy, wzięły inne również osoby udział w tym programie. Sprawa, można powiedzieć, oczywista, prosta, a jednak taki problem z załatwieniem tej sprawy. Ludzie po prostu się boją. Takie pytanie do państwa. A kiedy państwa będzie dotyczył podobny problem i nie będziecie mogli liczyć na własnego radnego, sołtysa, wójta, posła, senatora, innych urzędników? Zostawiamy państwa z tym pytaniem, aby móc w naszym państwie coś zmienić. Z Bronaszkowic koło Oświęcimia żegnają się z państwem
Gabriela Gawron
i Adam Ślusarski.